ani się nie obejrzeliśmy, a już się zrobiła 7:51 na zegarach w Warszawie, w Krakowie i w innych miastach w Polsce. Bardzo niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli już to obwieszczać poprzez fale FM, poprzez naziemne rozsiewanie i mówić Państwu, która jest godzina i dlaczego jest tak późno, kiedy mogło być trochę wcześniej. Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304KK, cierpliwy gość jest w studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam szanownych radiosłuchaczy.
To ja się pochwalę, Stowarzyszenie 304KK, wiem co to jest, walczy z mafią mieszkaniową i zanim do mafii mieszkaniowej przejdziemy, to kwestia pana Romana Smogorzewskiego i Legionowa. Sprawa stała się ostatnio sławna, bo pan prezydent był łaskaw 2 tygodnie temu mniej więcej prezentować swoich kandydatów, a przede wszystkim kandydatki na radnych, które razem z nim startują, żeby kontynuować władzę w mieście. Zrobił to w sposób tak niesztampowy, że stał się sławny na całą Polskę, ale to chyba nie jest jedyny problem z prezydentem Smogorzewskim.
Tak, panie redaktorze, ja jako stowarzyszenie pomagamy przedsiębiorcy z okolic Legionowa i natrafiliśmy na taki opór, można powiedzieć. To jest, jak ktoś mi mówił, że tam jest układ legionowski, to troszeczkę żartowałem z tego, ale sami natrafiliśmy na opór. Pomagamy takiemu przedsiębiorcy, który jest nękany od kilkunastu lat przez nadzór budowlany, przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, gdzie szefem był rzecznik Platformy, pan Jan Grabiec wcześniej. Więc mamy jakby tutaj całe spektrum tego zagadnienia. Nawet jest taka sytuacja, że teraz są wybory, prawda, samorządowe i niektórzy ludzie się boją startować. Ja myślę, ludzie są zastraszeni tego układu. Boją się startować z innych list niż...
Pan prezydent Roman Smogorzewski 16 lat na urzędzie już za sobą ma. Przed sobą wizję jeszcze 2-5-letnich kadencji, ale ktoś nie przyjdzie i nie zmieni limitu dwukadencyjności w samorządach dla wójtów, burmistrzów, prezydentów. Więc jest pan prezydent. Kto jeszcze ten układ tworzy? Pan poseł Grabiec i są jeszcze kolejne nazwiska, które spajają scenę polityczno-biznesową w Legionowie.
Tak, oczywiście. My natrafiliśmy na to taką sytuację, że jedna z pani inspektorek nadzoru budowlanego jest żoną zastępcy komendanta w tamtejszym ratuszu. Także to układ, cały czas ludzie mówią o tym układzie głośno, każdy się boi po prostu cokolwiek zrobić w tym zakresie, w tym temacie, żeby nagłośnić sprawę lub odkryć inne karty, które może się po nagłośnieniu tej sytuacji się odkryją.
Państwa stowarzyszenie współpracuje z jednym przedsiębiorcą, to jest za osoba? Z Legionowa.
To jest spod Legionowa. On pomaga naszemu stowarzyszeniu, tym współdziałamy i w rozmowie poskarżył mi się, że ma taki problem już od lat z nadzorem budowlanym. Jest niszczony. Z mojej wiedzy to chyba chodzi o zamknięcie tej firmy i jakby przejęcie. To są nasze przypuszczenia. Nie wiem.
Bo pan Roman Smogorzewski to jest osoba, która stała się bardzo majętna w okresie swoich 16 lat sprawowania Urzędu Prezydenta Legionowa. Jest posiadaczem kilkudziesięciu poprzez różne powiązania rodzinne nieruchomości w Legionowie i w okolicach tegoż miasta. Aktywnie działa na rynku deweloperskim. To jest także państwa współpracownik wszedł w konflikt interesów z interesami pana prezydenta?
Nie wiem dlaczego. Dla nas to jest bardzo dziwne, że tylko ten przedsiębiorca, który produkuje beton, prawda dla powiatu, dla ludzi z powiatu, prawda, którzy się budują, jest drobny przedsiębiorca, nie jest jakby takim potentatem, ale inne firmy też na terenie tutaj powiatu światu nie są jakby gnębione przez nadzór budowlany. To jest dla nas dziwne. I co dziwne jeszcze, te sytuacje są, że no, na niego są produkowane różne dokumenty, które z naszej tutaj oceny są, no, dla mnie to jest bardzo dziwna sytuacja.
Sprawa trafi do prokuratury, do sądów?
No, znaczy zawiadomiliśmy prokuraturę, tylko że na razie jest to jakby, zostało to umorzone i prawomocnie przez sąd podtrzymane, ale tu staramy się jeszcze to postępowanie jeszcze raz jakby wzruszyć i prowadzić, bo niektóre jakby rzeczy sąd wytknął, że niektóre te jakby rzeczy się przedawniły, te postępowania pana inspektora nadzoru budowlanego, więc tu jest problem.
Pan Smogorzewski, zdaje się, ma nie tylko ten problem z wymiarem sprawiedliwości, z organami ścigania. Prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie jego działań jako prezydenta przy zmianie przeznaczenia niektórych działek i współpracy w tym procederze z panem obecnym posłem, a wówczas starostą legionowskim Janem Grabcem. No ale układ legionowski to nie tylko biznes, także polityka. Podobno są sygnały, że nie wszyscy mogą w sposób wolny startować w wyborach samorządowych w Legionowie.
No tak, tutaj docierały do mnie tu takie sygnały, że ludzie są zastraszeni. Ludzie na przykład chcieli z innych list startować, wyrazili chęć startowania i później okazało się, że w pewnym momencie rezygnowali, więc no, sama sytuacja jest dziwna, dlatego że no, widać jakieś naciski, jakieś, prawda...
Ale to jest tak, że do państwa przychodziły osoby, które mówiły, ja chciałem kandydować z listy do takiego albo innego komitetu i pan prezydent takich argumentów użył, ocierających się o, ja wiem, szantaż, że nie mogłem startować, tak było, tak nie było?
To znaczy, prostego nie było mowy o tym, że były jakieś naciski, ale to widać było, że są ludzie przestraszeni, tak, że się wycofywali. Z pewnych względów się wycofywali. No jest to taka sytuacja, że część prawda, mieszkańców jest jakby zatrudniona przez pana prezydenta, przez starostwo, więc tutaj to jest też problem. Jakaś rodzina, jeżeli chciałaby startować tych pracowników urzędu, to podejrzewam, że zaraz by była jakaś reakcja. No, podejrzewam, że są reakcje, typu, że ludzie rezygnują, nie podają przyczyny. Dla nas, dla mnie jako członka stowarzyszenia jest to bardzo dziwne, no bo żyjemy w demokratycznym państwie i każdy może wyrażać swoje poglądy, Jakie ma.
Jakie uważa i nieskrępowanie kandydować w wyborach, chociaż nie jest specjalną tajemnicą, że kiedy konstruuje się listy komitetów opozycyjnych wobec danego włodarza w mieście, to najpierw patrzy się, czy ta osoba sama albo nie ma w najbliższej, dalszej rodzinie kogokolwiek, kto byłby zatrudniony w ratuszu albo w miejscu pracy od ratusza uzależnionym, bo taka osoba łatwo mogłaby ulec naciskom się wycofać, bo w wielu miejscach Polski cały czas tak jest, że miejsce pracy jest bardzo cenne i widzę jego utraty zniechęca do kandydowania przeciwko aktualnym władzom. I jeszcze na koniec stowarzyszenie 3-4KK, to także mafia mieszkaniowa. Zrobiło się głośno o mafii mieszkaniowej na początku tego roku, kiedy aresztowano kilku notariuszy sporządzających akty notarialne, niezgodnie ze sztuką. Takie są zarzuty prokuratury. Co dalej się dzieje ze sprawami mafii mieszkaniowej?
To znaczy, z naszej wiedzy, szósty notariusz został postawione zarzuty, tak? To jest notariusz z Gdyni, także sprawa jest rozwojowa. My też dzięki tutaj działaniom naszych poszkodowanych z Gdańska, gdzie pewien notariusz, mąż pani sędzi z Sądu Okręgowego, wyraził jakby tutaj, że będzie pracował od września. No, po nagłośnieniu dzięki naszemu stowarzyszeniu sprawy oczywiście sąd sąd, bo oczywiście notariusze zaskarżyli decyzję o prokuratury o tym, że nie mogą wykonywać zawodu, więc ta sprawa z naszej wiedzy jednemu notariuszowi z tych sześciu podtrzymaną zakaz wykonywania zawodu, sąd podtrzymał, a resztę jakby resztę tych osób zostało to odroczone do listopada, więc podejrzewam, że sąd podejmie słuszną decyzję.
Kolejne zatrzymania. Pan liczy, że prokuratura jeszcze kogoś w sprawie mafii mieszkaniowych, które miały takie dwa zagłębia. Wydaje się, to był Gdańsk i Pomorze i to było Bielsko-Biała i tam okolice Śląska.
No tak, tutaj muszę powiedzieć też taką wiadomość, że dotarliśmy tutaj do Warszawy, bo tutaj było zatrzymanie pewnego prezesa firmy pożyczkowej, gdzie dotarliśmy, że w strukturach tej firmy pożyczkowej pracują dwóch byłych funkcjonariuszy ABW. Więc to jest dla mnie dziwne, że funkcjonariusze ABW, byłych służb, w tym jedna bardzo znana postać, pracuje w takiej firmie. I co dziwne, jeden z tych właśnie funkcjonariuszy jest szefem kolejnej spółki, która udziela takich pożyczek lichwiarskich pod zastaw mieszkania.
Może kiedyś doczekamy się Komisji Śledczej w sprawie mafii mieszkaniowej, bo wiele afer od policolokat po mafię mieszkaniową nie doczekało się takiego dobrego, publicznego omówienia problemu. Dzisiaj dalej już w tej sprawie nie pójdziemy, ale może kiedyś uda się opowiedzieć, jak ten proceder, jaką miał skalę w ramach ogólnopolskich zjawisk. Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304 KK, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo 8.03, czas na połączenie z Rzymem, które za chwilę. W telefonie redakcyjnym jest Piotr Kowalczuk, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia z Rzymu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Mamy kolejne odsłony wojny między Rzymem a Brukselą. Komisja Europejska z niepokojem przyjęła wstępne projekty włoskiego budżetu, który opracował rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi. Na jakim etapie jest ten spór o to, jak kształtować finanse niepodległego państwa?
No, spór nam się rozwija. Troszkę sprawa została złagodzona, ponieważ przewodniczący Izby Deputowanych pojawił się w Brukseli, pan Fico, i próbował tłumaczyć, więc tam w Brukseli nie wiadomo też, czy to jest tylko i wyłącznie taki jakiś chwyt dyplomatyczny. W każdym razie oświadczenie złożył Dąbrowski, komisarz do spraw euro i tych gospodarczych, w którym wyjaśnia, że trochę więcej zrozumiał, że zaczyna się dialog, że się bardzo z tego powodu cieszy. No ale czy jakieś są powody do radości po obu stronach, naprawdę tego nie wiadomo, dlatego że ten budżet zakłada dwie rzeczy, które się wykluczają, czyli obniżenie podatków i zmniejszenie podatków i zwiększenie wydatków. No więc tych dwóch rzeczy równocześnie robić nie można. Rząd założył, że deficyt budżetowy będzie wynosił 2,4% w stosunku do PKB, ale to wykracza poza umowy, obietnice złożone przez włoski rząd i Pakt Stabilności itd. Miało to planować przez 3 lata, więc troszkę tutaj swoje stanowisko, rząd złagodził, powiedział, że to tylko w przyszłym roku 2,4, potem będzie mniej i mniej, no ale to wszystko budzi ogromny niepokój.
Przerwę, bo budzi moją ciekawość, bo jak pamiętam artykuł 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tam są zapisane wszystkie parametry z Maastricht, to deficyt nie może przekraczać 3% PKB. Tu mamy 2,4, czyli jakby Włochy trzymają się tych podstawowych założeń wspólnej waluty.
Ale z drugiej strony tutaj mamy pakt stabilności i zobowiązania Włoch do tego, żeby zmniejszać swoje ogromne zadłużenie. Dług publiczny to jest tam jakieś 132-133% PKB. To jest pod tym względem drugi w Unii po Grecji i to jest naprawdę sprawa poważna. To z drugiej strony obsługa tego długu kosztuje majątek. No i tu jest cały pies pogrzebany, ponieważ tak zwany spread, no technicznie to chodzi o to, że to jest różnica między wartością obligacji włoskich a niemieckich na 10-letnich. No więc on już jest wyższy, jeśli chodzi o Włochy, w porównaniu z Niemcami o 3%. Więc to wszystko znaczy, że Włosi, skoro planują ten deficyt, to muszą skądś pożyczyć pieniądze. Jeżeli pożyczą pieniądze, to na warunkach no, nie najlepszych. Pamiętajmy, że z tego powodu w 2011 roku upadł rząd Berlusconiego, ponieważ ten cały spread się wywędrował na taką wysokość, że no, Włochom bankructwo zajrzało w oczy. Więc tutaj to o to chodzi. Z tym, że znaczy, panika we Włoszech jest ogólna, jeśli spojrzeć na media. Czy wszystkie gazety, wszystkie telewizje, wszystkie stacje radiowe bombardują ten rząd? Odbywa się trochę to tak, jak w jednej polskiej stacji telewizyjnej, że zasiada czterech dżentelmenów, żaden nie reprezentuje rządu i wszyscy w sumie ten rząd walą. Co dziwne. I kiedy ten rząd doszedł do władzy, to chodzi o dwie partie, te partie miały poparcie mniej więcej 42% wyborców. To znaczy tyle, tylu miały wyborców. W tej chwili ten rząd popiera 63% Włochów, więc mamy ten jakiś ogromny taki rozdziew. Włosi ten rząd popierają, media wszystkie w ten rząd walą. Więc to jest trochę podejrzane i no, panika w mediach, a Włosi w to nie wierzą.
Jednocześnie ten budżet zakłada jakąś minimalną pensję gwarantowaną. Przynajmniej takie są założenia, na czym to miałoby polegać i czy to na pewno wejdzie w życie.
Bardzo prospołeczny i ambitny to jest plan, żeby wypłacać bezrobotnym i ludziom no, bez dochodów taką jak gdyby pensję obywatelską w wysokości 780 euro miesięcznie. To jest naprawdę dużo pieniędzy, może nie w Rzymie, ale powiedzmy na biednym południu, to już za to można spokojnie żyć. Co więcej, zakłada również podniesienie do tego poziomu najniższych emerytur, zasiłków dla bezrobotnych itd. itd. Więc to jest rzeczywiście no, spore obciążenie dla budżetu. To różne padają liczby, czy to będzie kosztować 20 miliardów, czy 30 miliardów. Rząd powiada, owszem, zgoda, to będzie nas kosztować, ale ludzie będą mieli więcej pieniędzy. Przede wszystkim to gospodarkę jakoś rozpucha i będzie więcej wpływu do budżetu. No, oczywiście fachowcy mają z tym problem i mówią, że to nie w ten sposób, bo przez rozdawnictwo pieniędzy z budżetu nie można pobudzić gospodarki. Ale jak będzie, no po prostu zobaczymy.
Na przestrzeni wieków i dziesięcioleci mieliśmy taki mechanizm, że kiedy kraj był bardzo zadłużony, uruchamiał inflację i powoli z tego zadłużenia wychodził. Włochy takiej szansy nie mają, bo są w strefie euro, nie mogą dewaluować własnej waluty, chyba że do niej wrócą. Czy takie pomysły jeszcze po korytarzach rządowych chodzą, czy już obecny rząd pogodził się z porządkiem w Unii Europejskiej i ze strefy euro wychodzić nie chce?
Znaczy, w ogóle z tym wychodzeniem z euro, jeśli chodzi o ten aktualny rząd, no to są trochę bajki o żelaznym wilku. Ten rząd od początku deklarował, że strefy euro nie wychodzi, tym bardziej nie wychodzi z Unii, tylko chce tę Unię reformować. W związku z tym, że tam jeden minister obecny, profesor ekonomii, kilka lat temu opracował tak zwany plan B wyjścia z euro, powiedział, no każdy rząd rozsądny robi coś takiego, ma taki plan B w biurku, no bo jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofy, no to co mamy w tej chwili robić? I na tej podstawie przyprawiono temu rządowi gębę, że on chce wychodzić z euro i czkawka odbija się do dzisiaj. To jest humbug, to jest po prostu nieprawda.
Na koniec, panie redaktorze, jak wygląda kwestia naszego ambasadora, bo tam pewne zawirowanie się pojawiło. Pan profesor Głębocki powiedział, że odchodzi, potem to cofnął. Co się dzieje w polskiej ambasadzie w Rzymie?
No, niewiele na ten temat wiem. Żadnych oficjalnych wiadomości na ten temat nie ma. To, co wiem, to wiem z polskich mediów, że miał złożyć rezygnację i to również gdzieś usłyszałem, że miał tę rezygnację wycofać. Na stronie ambasady nic takiego nie ma. Naturalnie to różne tutaj chodzą plotki, bo to jest nie do uniknięcia. Podobnie jak odchodził ambasador Orłowski rok temu. No ale to wszystko są plotki, na których tutaj nie będziemy powtarzać, tym bardziej, że no, można by niechcący kogoś przy okazji skrzywdzić. Nic pewnego na ten temat nie wiadomo. Podejrzewam, że no, pan ambasador Głębocki będzie pełnił swoje funkcje, tym bardziej, że tutaj w niedzielę przyjeżdża prezydent Duda z małżonką z trzydniową wizytą.
To na pewno połączymy się w poniedziałek lub we wtorek w przyszłym tygodniu, żeby tą wizytę relacjonować. To się tylko dopytam, czy to zamieszanie wokół polskiej ambasady gdzieś się odbiło we włoskich mediach?
No, ja nie zauważyłem, a oczywiście no, śledzę tutaj doniesienia, które dotyczą Polski, ale no, umówmy się, że Polska nie jest specjalnie bohaterem włoskich mediów, jest daleko. Jeżeli nic się tam jakiegoś szczególnego nie dzieje, to pomijając jakieś takie rytualne, negatywne stwierdzenia dotyczące polskiego rządu ze strony sił postępu i ich mediów. To zawsze w duecie występuje Orban i Kaczyński i to są chłopcy do bicia, no ale to jedyne sprawy, o których tutaj się gdzieś taką pasą mówi. Natomiast kwestia sytuacji w ambasadzie, no mało kogo by tu interesowała, więc to nikt o tym nic nie pisze ani nie mówi.
Szczególnie, kiedy trzeba relacjonować spór rządu z Brukselą o kształt przyszłego i następnych budżetów jednej z największych europejskich gospodarek. Piotr Kowalczuk był gościem Poranka Wnet, dziennikarz, korespondent Polskiego Radia z Rzymu i publicysta tygodnika Do Rzeczy, o ile nic się nie zmieniło.
Nie zmieniło się póki co nic.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.